Szanowni Państwo, nazywam się Karina Wanda-Olszowska i mam ogromną przyjemność i zaszczyt prowadzić właśnie te rozmowy o historii Polek, o historii kobiet. W kolejnym odcinku będziemy rozmawiać o Polkach zaangażowanych w walkę, zaangażowanych w konspirację, dlatego że temat właśnie tutaj wojen jest bardzo popularny w polskiej historii, ale o kobietach mówi się rzadziej i zazwyczaj mówi się o nich w bardzo konkretnych rolach. My dzisiaj trochę poza te role będziemy wychodzić. W odcinku wezmą udział dr Anna Czocher, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Witam serdecznie.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Dr Aleksandra Rybińska-Bielecka, Biuro Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, witam panie, witam państwa.
Oraz pani Anna Pawlicka, badaczka niezależna, autorka książki Dziewczyny idą na wojnę, historia przysposobienia wojskowego kobiet. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja właśnie do pani Anny Pawlickiej chciałam skierować pierwsze pytanie, dlatego że zaczniemy tak trochę chronologicznie. Chciałam zapytać, jaka była historia kobiet legionistek w Wojsku Polskim w czasie I wojny światowej? Jakie one tam miały role? Właśnie czym się zajmowały? O czym możemy powiedzieć w tej jakby pierwszej tutaj części, czyli w I wojnie światowej?
Dobrze, to na samym początku należy uściślić, że do legionów nie wolno było przyjmować kobiet. Ale kobietom to wcale nie przeszkadzało, ponieważ kobiety, zwłaszcza z rodzin inteligenckich, wychowanych w tradycji patriotycznej, po prostu chciały wspomagać wojsko, chciały walczyć o polską niepodległość i to, że ktoś im powiedział, że nie mogą, to nie była dla nich żadna przeszkoda. Tutaj głównym przykładem będzie Wanda Gerz. Kobieta właśnie z takiego domu, który kładł duży nacisk na tradycje patriotyczne i od małego miała gorące pragnienie, żeby zostać żołnierzem. Ona należała do skautingu, potem do organizacji Konfederacji Polskiej, której członkowie zajmowali się między innymi kolportażem ulotek niepodległościowych i w 1916 roku postanowiła, że ona by chciała do Legionów, ona chciałaby walczyć z bronią w ręku, ale wiedziała, że no nie może, ponieważ no jako kobieta jej nie przyjmą. Pod własną tożsamością iść nie może. W związku z czym ścięła włosy, za pomocą koleżanek wykonała odpowiednią charakteryzację i udała się z Warszawy do Lublina z fałszywym paszportem na nazwisko kuzyna jako Kazimierz Żuchowicz. Badań lekarskich oczywiście przejść nie mogła, ale pomógł jej pewnego rodzaju bałagan organizacyjny i ewidentna sympatia wszystkich napotkanych przełożonych. W Lublinie odbywał się werbunek do drugiej brygady. Stamtąd została skierowana do Piotrkowa, gdzie została adiutantem majora Otokara Brzozy i stamtąd trafiła na front. Do drugiej baterii haubic pierwszego pułku artylerii drugiej brygady. Tam służyła dzielnie, brała udział w bitwach, między innymi opiekowała się przydzielonymi do pułku końmi. Czy ona umiała się z nimi obchodzić, to zdania są podzielone. Wiadomo, że strasznie kleła na toporność armat polowych, które były przydzielone do jej pułku, ponieważ wbrew nazwie haubic nie było. Ale uczyła się ich obsługi, była bardzo chwalona, wszyscy ją podziwiali, ale nie podobało jej się to tak do końca. Miała zamiar poprosić o przeniesienie do piechoty, ale musiała te plany odłożyć, ponieważ nagle zachorowała. Zapadła na tak zwaną kurzą ślepotę, czyli całkowity brak możliwości widzenia czegokolwiek po zmroku. Poza tym miała kontuzjowaną lewą nogę, kilka innych drobnych urazów i w takim stanie zastał ją kryzys przysięgowy. Po nim została urlopowana i musiała przynajmniej na razie odejść z wojska. Zaciągnęła się do żeńskiego oddziału PO w Warszawie i pół roku spędziła w areszcie za udział w manifestacji w Warszawie. A potem już była kolejna wojna, pierwsza wojna się skończyła, niby zaczęła się niepodległość, ale nadeszła wojna polsko-bolszewicka i to już był etap Ochotniczej Legii Kobiet, ale o tym już później tak. I później kolejnym przykładem takiej kobiety w męskim przebraniu jest Ludwika Daszkiewiczówna Kepisz, sanitariuszka, a zasadniczo sanitariusz Stanisław Kepisz. Ona swoje pierwsze szlify zdobyła w organizacji Strzelec, bo do Strzelca wolno było przyjmować kobiety od 1911 roku. Tam skończyła kursy wojskowe. Potem pracowała najpierw we Lwowie, potem we Wiedniu. Potem dowiedziała się o planach wykorzystania Strzelców w nowo tworzonych oddziałach polskich i pojechała do Krakowa. Tam przydzielono ją do intendentury. Miała nadzieję na służbę kurierską, którą często wykonywały kobiety z Polskiej Organizacji Wojskowej. Niestety to nie wyszło. Uczestniczyła w kursach dla sanitariuszek prowadzonych przez Polskie Drużyny Strzeleckie i tam poznała Maryń Wołoszańską, która była instruktorką tychże kursów, ale w Trębowli. Stamtąd przyjechała do Krakowa. I razem zachęcone już przykładem koleżanek, które ponoć już były na froncie, założyły męskie mundury, ominęły komisje lekarskie, zameldowały się w komisji poborowej jako Stanisław Kepisz właśnie i Alfred Wołoszański. Zostały wcielone do Brygady Karpackiej jako sanitariusze. Tam ratują rannych kolegów. Braki w zaopatrzeniu ponoć były straszliwe, była to już zima. Żołnierze nie dość, że cierpieli od ran, to jeszcze cierpieli od odmrożeń. Obie były bardzo chwalone przez swoich przełożonych i to w ogóle powtarza się bardzo często. Kobiety, które zdecydują się na taką drogę, służą zawsze wybitnie. Głównie dlatego być może, że mają coś do udowodnienia i sobie, i kolegom, i całemu światu. Ale nie tylko. No, zdarzają się też sytuacje zabawne, takie jak spisana w pamiętniku oficera pierwszej brygady Tadeusza Alfa Tarczyńskiego, co generalnie to źródło bardzo polecam. Nie tylko ze względu na tą sytuację, którą zaraz przytoczę, ale również dlatego, że ukazuje, jaka atmosfera panowała w Legionach i że była to organizacja jedyna w swoim rodzaju i budząca konsternację we wszystkich, którzy obserwowali to niejako z boku. Ale tak cytując, pewnego dnia przychodzi do kapitana Olszyny doktor batalionowy Sokołowski, bo ma jakiś kłopot z szeregowym Ruszczycem, który prosił go o jakieś osobne miejsce w izbie chorych, czego on zrobić nie może, bo Ruszczyc jest wprawdzie zaziębiony, ale jego temperatura nie dochodzi do 38 stopni, a powtórę Ruszczyc z wiadomych powodów nie chce się rozbierać. Te wiadome powody stanowił fakt, że szeregowy Ruszczyc był od stóp do głów kobietą. Z zawodu była nauczycielką i służyła, jeśli się nie mylę, w kompanii Sawy Sawickiego. Brała udział we wszystkich bojach tej kompanii, krótko przystrzyżonymi włosami, wyglądała jak przeciętny długinos, czyli taki z nieprzekroczoną osiemnastką. W Legionach zdarzało się bardzo często. Dwie wersje były o tym, skąd się wzięła jako zwykły liniowy szeregowiec w kompanii. Jedna, że chciała się przekonać, czy młoda dziewczyna może na równi z chłopami podołać służbie żołnierskiej, a druga, że była zakochana w jakimś plutonowym i chciała być blisko niego, choć on był w innej kompanii. I w kilka dni potem sensacje. Przed zgaszeniem światła Ruszczyc, przewracając się na bok, ściągnął koc, rezultatem czego było wystawienie na ogólny widok jego krągłości. To pozwoliło stwierdzić, że Ruszczyc śpi w spodniach. I to zjawisko wywołało natychmiastowy spór między kapitanem Olszyną, który udowadniał niehigieniczność takiego postępowania, a Ruszczycem, który się przysięgał, że to mu nic nie szkodzi, że od dawna przyzwyczaił się od spania w spodniach, bo z musu człowiek do wszystkiego musi się przyzwyczaić. Spór rozstrzygnął doktor Sokołowski na korzyść higieny i w rezultacie ja otrzymałem od kapitana Olszyny rozkaz sprawdzania, czy Ruszczyc śpi w portkach. To samo sprawdzenie odbywało się w obecności wszystkich, bo po ciemku nie mogło ze względu na ewentualny plotek. Opatrzność czuwała jednak nad zbawieniem mojej duszy, bo w dwa dni później na rozkaz Ruszczyc pokaszczyć zdjął portki, spod koca ukazała się cała noga w szerokich, męskich, wełnianych kalesonach. Wszelkie pokusy jak ręką objął. No. I tak dalej. I na przykład ułan Zygmunt Karło z Wołynia był tak naprawdę Zofią Trzcińską. Że Leszek Pomianowski to tak naprawdę druga Zofia Plewińska, też wszyscy wiedzieli i też nikt jej ponoć nie zaczepiał z tego powodu. Zazwyczaj obecność kobiety w batalionie była tak zwaną tajemnicą poliszynela. No, lekarze wiedzieli, bo musieli, przełożeni również wiedzieli. Koledzy albo wiedzieli, albo się domyślali. Często myśleli, że albo przyszły za narzeczonym, albo że odjęło im rozum, ale odwagi nikt im odmówić nie mógł. Także jeśli chodzi o regularne wojsko, o Legiony Polskie, to tak to wyglądało. A potem już po I wojnie światowej przyszła natychmiast wojna. polsko-bolszewicka, a jeszcze wcześniej starsza z Ukraińcami, gdzie pojawiła się ochotnika Legia Kobiet. I to już jest inna historia kobiet legionistek.
Dziękuję bardzo. To ja sobie pozwolę jeszcze przeskoczyć, bo już przeskoczyć, bo będziemy się skupiać głównie na tej drugiej wojnie, więc jeżeli ktoś z Państwa właśnie chciałby o Ochotniczej Legii Kobiet posłuchać, to w jednym z odcinków poprzednich również był ten temat, więc mogą Państwo jakby też poszukać odcinki z zeszłego sezonu, dlatego że tam wiele ciekawych kobiecych historii się pojawia. Ale chciałabym zostać przy Pani. I zapytać o to, jakby tutaj przenieść się do września 1939 roku i zapytać o to, czym była organizacja przysposobienia kobiet do obrony kraju, dlaczego powstała, jak działała, jaki miała zasięg, jaka była jej rola właśnie w tym wrześniu 1939 roku.
Dobrze. To przysposobienie wojskowe kobiet powstało właśnie z Ochotniczej Legii Kobiet. Ochotnicza Legia Kobiet została rozwiązana w 1922 roku na skutek ogólnej demobilizacji, które i tak długo się opierało. Po prostu nie było na nie pieniędzy. Zwalniano z wojska zasadniczo wszystkich, którzy nie byli koniecznie potrzebni. A kobiety, które tam były, chciały tam zostać, chciały dokończyć kursy, które były zawieszone z dnia na dzień. Szkoda było zamykać świeżo powstałe szkoły wojskowe. Wiele z nich, na przykład Wanda Gertz, nie wyobrażała sobie w ogóle życia bez wojska. No i tym sposobem, już na pierwszym zjeździe instruktorek w grudniu 2021 roku, podjęto decyzję, że należałoby założyć jakąś naturalną kontynuatorkę Ochotniczej Legii Kobiet. I tak, Maria Witek, Julia Piwońska i Maria Podchorska zostają skierowane przez władze na kurs w Szkole Podchorążych Piechoty w Warszawie i po jego ukończeniu stało się to podstawą do utworzenia referatu rezerw kobiecych. Pierwszą inspektorką zostaje Władysława Piechowska, podporządkowaną jej MSW. W 22 nastąpiło połączenie Żeńskiego Oddziału Związku Strzeleckiego IPOW, Komitet Społeczny Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. W jego skład wchodziły organizacje Sokół Strzec, Czerwony i Biały Krzyż i tak dalej, i tak dalej. Od grudnia 22 roku działało koło starszych instruktorek, które stawiało sobie za cel przygotowanie kobiet do pełnienia służby wojskowej na wypadek wojny z wykluczeniem udziału w służbie frontowej z bronią w ręku. Wychowanie i wyszkolenie mocnej ideowo kadry instruktorskiej i pozostanie i uzyskanie podstaw ustawowych Wojskowej Służby Kobiet i przygotowań do jej pełnienia, żeby znowu nie zostały na lodzie, tak jak zostało OLK. Na czele klubu stała Maria Witekówna, ona była jedyną w najwyższym stopniu inspektorki PWK. I tak, komitet zajmował się stroną propagandową i organizacyjną. Z tego powoli powstawały pierwsze komitety i podstawowe koła lokalne. I do PWK można było się zaciągnąć, jeśli tylko było się obywatelstwa polskiego i zgadzało się ze statutem. Każda pełnoletnia Polka zgadzająca się z ideologią. Tak naprawdę, kiedy PWK już wchodzi do szkół, ja mówię PWK, ale wtedy to jest jeszcze inna nazwa. To już mniej. Do chówczyków mogły należeć dziewczynki od 12 roku życia, już powoli brać udział w obozach od 15 roku życia, ale oficjalną członkinią można było być po 18 roku życia. I tak, podstawą organizacji były zbiórki odbywające się regularnie, na których odbywały się różne pogadanki, spotkania, zaciśnienie więzi z zespołem, ale przede wszystkim kulminacją tego wszystkiego zawsze był letni obóz. I tak, obozy letnie to była ta podstawowa forma wyszkolenia. One były podzielone na różne stopnie. Na obóz pierwszego stopnia warunkiem był wiek od 18 do 30 lat, poza młodzieżą szkolną, gdzie jest 15 do 16, cenzus naukowy, świadectwo lekarskie, złożenie deklaracji, a drugi stopień już jest kursem instruktorskim. I kursy instruktorskie posiadały cztery stopnie: podinstruktorski, kategoria A, podinstruktorski B, instruktorski i wyższy instruktorski. I tak, co było ich celem? Z dziedziny przysposobienia wojskowego musiały pogłębić nabyte już wiadomości, z dziedziny wychowania fizycznego, nabyć i pogłębić usprawnienie fizyczne. I z dziedziny ogólnowychowawka jest życie z przyrodą, poznanie kraju, nabycie umiejętności zbiorowego współżycia. I oba zamiary dostarczać higienicznych, zdrowych warunków życia na otwartym powietrzu celem wyrobienia kartu i podstaw należytego rozwoju fizycznego. PWK w ogóle miało wiele terenów obozowych. W Izdebnej miało własne schronisko wybudowane z własnych składek. Na początku, w latach 20. takie prototypowe obozy odbywały się w Delatynie i w Zaleszczykach. I tam nawiązywały się tak naprawdę najlepsze, najtwardsze przyjaźnie. Na jakie kursy można tam było przejść? Można było przejść kurs józiski, kurs telefoniski, kurs sanitarny. Co też... No, i dzień zawsze oczywiście kończył się ogniskiem. Ogniska były przez uczestniczki najlepiej wspominane. No, należy pamiętać, że to były młode dziewczyny i to były wakacje, to było lato. One uczyły się pilnie oczywiście, ale najlepsza w tym wszystkim była wspólna zabawa razem z koleżankami. Ale niestety w miarę postępu historii, w miarę tego jak zbliżał się rok 39, robiło się coraz bardziej poważnie. I jeszcze wracając do chronologii, w 24 roku zalegalizowano Komitet Społeczny Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju. Taka była tego pełna nazwa. Tutaj w ustawie o powszechnym obowiązku wojskowym z 38 roku już jest mowa o możliwości współdziałania, przyjmowania kobiet do służby pomocniczej. A 11 lutego 1939 roku oficjalnie przyjmuje się nazwa Przysposobienie Wojskowe Kobiet. To była organizacja może nie tyle masowa, ponieważ nadal należała tam głównie młodzież z rodzin, które mogły sobie na to pozwolić, bo no, kupno munduru to jest jednak pewnego rodzaju wydatek. Podobnie jak wysłanie córki na obóz, pozwalanie jej na udział w zbiórkach. I to nadal jest głównie młodzież miejska pracująca również na wsiach, bo organizowały na przykład choinki dla dzieci, organizowały wsparcie społeczne, pomoc przy zbiorach. Także pewnego rodzaju działalność społeczna. I oficjalnie w 1939 członkiń PWK było ponad 47 tysięcy. Ale te 47 tysięcy nie wlicza się tych członkiń, które zostały przeszkolone. To są tylko oficjalne członkinie. I tak. PWK działało głównie na poziomie szkół średnich, jeśli chodzi o młodzież, a tak naprawdę no, niewielka część polskiej młodzieży, niewielka. Zwłaszcza z środowisk ubowczych, no, raczej nie kontynuowała nauki na tym poziomie. Tak to wyszło. I dalej. W ustawie, tak jak mówiłam, znajdują się organizacje chętne do współpracy z przysposobieniem oczywiście. I pierwszy rozkaz ministra spraw wojskowych o ochotniczym zaciągu kobiet wydany w lutym w 1939 roku dotyczył instruktorek PWK, ale się nie odbył po danym terminie, odłożono go na jesień, no wtedy już jak wiadomo było za późno. I z chwilą wybuchu wojny nikt nie wiedział co z PWK tak naprawdę zrobić i nikt się na tym specjalnie nie zastanawiał. Tylko telefonistki, przeszkolone sanitariuszki, józiski dostały imienne wyzwania. Ale mimo to na polecenie Głównej Rady Społecznej PWK wszystkie ośrodki terenowe stanęły do dyspozycji. I biorą czynny udział razem z Marią Witek, w tamtym czasie objęła Urząd Komendantki Głównej Kobiecych Batalionów Pomocniczej Służby Wojskowej. I tradycyjnie, tak jak poprzedniczka Ochotnicza Legia Kobiet, bronią Lwowa. Bronią również jak mogą Warszawy oczywiście. Oczywiście one nie byłyby sobą, gdyby nie włączyły się na ochotnika, czasami nawet na wariata do wszelkiego rodzaju działań pomocniczych. One się uważały za zmobilizowane. Czy były zmobilizowane formalnie? W większości nie były, ale uważały się w sercach za zmobilizowane. nie miały przydziałów wojskowych, włączały się ochotniczo do oddziałów, pojedynczo albo zespołowo, jako kierowcy, jako sanitariuszki, wartowniczki, służba gospodarcza, tam, gdzie tylko były powszednie. I oczywiście z nich rekrutowały się później konspiratorki. Na przykład późniejszą generał, jedyną kobietę wśród cichociemnych, Elżbietę Zawadzką, wybuch wojny został w Katowicach. Ona była w PWK od 30 roku. Z początku odgłosy bombardowania wzięła za ćwiczenia wojskowe, ale no niestety nie było głównych, nie było żadnych rozkazów z komendy głównej, z komendy naczelnej PWK, bo połączenie już było odcięte. Kiedy zrozumiano, co się dzieje, że nadeszło najgorsze, wszystkie obecne członkinie PWK poprosiły o broń, nie otrzymały jej, bo nie było. Zresztą niedługo później całą komendę rejonu szturmowały młode Ślązaczki, bo chciały mieć broń do obrony swoich rodzin i siebie. I generał Zawadzka, przyszła generał, ponad tydzień potrzebowała, żeby przedostać się przez chaos do Lublina. Tam się zameldowała komendantce Stefanii Hajkowiczowej i wręczyła 3 ocalałe sztandary śląskie. Potem oddała się do Tarnowa, z Tarnowa do Lwowa, tam zameldowała się u komendantki Marii Witek. Organizował się Batalion Lwowski Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet, dowodzony przez inspektorkę Halinę Wasilewską, siostrę Wandy Wasilewskiej. Gdy Niemcy zaczęli otaczać Lwów, batalion zgłosił się do tworzących się drużyn przeciwczołgowych, no ale nadszedł 17 września i zasadniczo sprawa była stracona. A potem już po przegranej kampanii wrześniowej Polacy, również polskie kobiety, błyskawicznie schodzą do konspiracji. Już 27 września powstaje Służba Zwycięstwa Polski, przekształca się w Związek Walki Zbrojnej, potem w 1942 w Armię Krajową i w ramach Armii Krajowej powstaje DYSK, czyli oddział kobiecy, a w nim niebagatelną rolę odgrywa dr Zofia Franio oraz zawsze niezawodna w tym temacie Wanda Gertz, która oczywiście znowu chwyciła za broń. W 1939 roku, 11 października, Maria Witek zjawiła się już w Warszawie, tam się zameldowała u generała Tokarzewskiego-Karaszewicza, wstąpiła już do Służby Zwycięstwa Polski i miała za zadanie utworzyć komórki kobiet w Służbie Zwycięstwa Polskich, jak i żołnierzy Pomocniczej Służby Wojskowej.
Jakby to jest dobry moment właśnie, żeby przeskoczyć, już zostając w tym właśnie temacie II wojny światowej, który będzie nam towarzyszyć przez całą rozmowę. Chciałam przeskoczyć do pani dr Aleksandry Rybińskiej-Bieleckiej i właśnie zapytać o to, kobiety, które podczas II wojny światowej pełniły bardzo różne role, ale no zazwyczaj znamy je pod tymi rolami właśnie kurierek, sanitariuszek. A ja chciałam zapytać o ich zaangażowanie właśnie w Służbę Zwycięstwa Polski, Związek Walki Zbrojnej, Armię Krajową. Czy tam było ich dużo? Jakie zadania wykonywały? Jaka była ich rola? Czy były doceniane?
Szanowni Państwo, oblicza się, że kobiety stanowiły ponad 10% stanu osobowego wszystkich formacji Armii Krajowej i tak naprawdę genezy tego zaangażowania, tak jak pani doktor tutaj przede mną powiedziała, można odszukiwać jeszcze w okresie II Rzeczypospolitej, a nawet wcześniej, czyli tutaj te formacje, które były poruszane, paramilitarne, militarne, takie jak Ochotnicza Legia Kobiet, takie jak Przysposobienie Wojskowe Kobiet. Chęć udziału w tych organizacjach kobiet pokazuje, że one chciały brać taki czynny udział w obronie kraju. Zresztą to, co pani doktor powiedziała, pokazały to taki czynny, aktywny udział tych kobiet w okresie kampanii polskiej 1939 roku. Faktycznie 27 września 1939 roku zostaje powołana Służba Zwycięstwa Polski i wówczas kobiety także się angażują w szeregi tej konspiracji. Do generała Tokarzewskiego Karaszewicza już 12 października 1939 roku udaje się Maria Witek, później pani Maria, taki pseudonim przyjęła. Następuje współpraca kobiet wraz właśnie z tą konspiracją w kraju. Przy oddziale pierwszym Komendy Głównej Armii Krajowej zostanie początkowo powołana Pomocnicza Służba Kobiet, która w roku 40 przez generała Stefana Grota-Roweckiego zostanie przemianowana na Wojskową Służbę Kobiet. Początkowo ta komórka będzie nosiła kryptonim spółdzielnia, potem czytelnia i w szeregach między innymi Wojskowej Służby Kobiet działającej przy SZPZ WZAK będą kobiety pełniły różne role. Przede wszystkim będą one zaangażowane w tak zwaną służbę łączności oraz służbę zdrowia. Ale szanowni państwo, tą służbę łączności, przede wszystkim służbę łączności konspiracyjną, one zdominują, bowiem będzie ona się znajdowała nie tylko przy strukturach oddziału pierwszego Wojskowej Służby Kobiet, ale także pamiętajmy o sławnym oddziale 5 Komendy Głównej AK, tak zwanym oddziale operacyjno-technicznym, gdzie właśnie ta łączność konspiracyjna funkcjonowała. Na czele tej łączności stanęła Janina Karasiówna, pseudonim Gronka, a w skład tej łączności konspiracyjnej możemy zaliczyć tak zwaną łączność zewnętrzną, łączność wewnętrzną, alarmową, różnego rodzaju dostarczanie mieszkań na kwatery, organizowanie lokali. To jest cała działalność związana z pocztą. Nie możemy także zapominać o tak zwanej łączności zagranicznej, która także funkcjonowała w ramach łączności konspiracyjnej oddziału 5 i na czele tej łączności konspiracyjnej staje również kobieta, Emilia Malesa, pseudonim Marysia. Łączność zagraniczna, no to jest oczywiście łączność konspiracji krajowej, tak podziemia konspiracyjnego z rządem polskim na uchodźstwie, no ale także z różnymi ośrodkami emigracyjnymi polskimi, rozsianymi w Rumunii, na Węgrzech czy też w Szwajcarii, ale także innymi ośrodkami dyplomatycznymi polskimi, tak naprawdę znajdującymi się na całym świecie. To jest jak gdyby łączność, służba łączności, w której kobiety są zaangażowane. Mamy po drugiej stronie służbę zdrowia. I tutaj, szanowni państwo, jest to taka różnica, przynajmniej w moim odczuciu, że w tej łączności konspiracyjnej kobiety pełniły funkcje kierowniczek. To były funkcje, właśnie szefowały tej przede wszystkim łączności konspiracyjnej, ale nie tylko, bo chociażby na czele referatu ewakuacji personalnej stała także kobieta Michalina Wieszyniewska, pseudonim Antosia. Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, kobiety tutaj stanowiły przede wszystkim tak zwaną pomocniczą służbę medyczną. Taki stan rzeczy wynika jak gdyby z tych funkcji, które kobiety pełniły w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Oczywiście były one dopuszczone do studiowania medycyny od roku 1918. Na wydziały lekarskie kobiety mogły uczęszczać, jednak nadal występował taki, powiedzmy, opór społeczny i do tych specjalizacji, do których podchodziły kobiety, no nadal były to specjalizacje kobiece. Więc kobiety, które decydowały się jednak na pójście tą ścieżką medyczną, częściej wybierały tą dość, no można powiedzieć, łatwiejszą ścieżkę pielęgniarską, łatwiejszą pod względem społecznym. Pamiętajmy, od drugiej połowy XX wieku w Polsce powstają państwowe szkoły pielęgniarstwa, między innymi w Lwowie, w Warszawie czy też w Poznaniu. I do tych szkół państwowych kobiety zdają, uczęszczają, stają się zawodowymi pielęgniarkami. Mogły również one wybierać drogę, rozwijać tą swoją pasję medyczną w różnego rodzaju organizacjach, właśnie paramilitarnych, militarnych, tak jak przysposobienie wojskowe kobiet, bądź też w organizacjach, które stricte zajmowały się opieką nad chorymi, czy też pomocą społeczną. I mam tu na myśli Polski Czerwony Krzyż, który miał ogromne znaczenie w okresie dwudziestolecia międzywojennego dla tak zwanej pomocniczej wojskowej służby zdrowia, ale także w okresie konspiracji. Bowiem przypomnę, że w roku 1938 Polski Czerwony Krzyż miał podpisaną umowę z Ministerstwem Spraw Wojskowych na tworzenie korpusu sióstr PCK i te siostry PCK czynnie we wrześniu 1939 roku Armię Polską wspierały. W konspiracji komendanci SZPZ WZAK zdawali sobie sprawę ze znaczenia Polskiego Czerwonego Krzyża. 15 kwietnia 1940 roku generał Grot Rowecki wyda takie pismo do rządu na uchodźstwie z prośbą, aby ten Polski Czerwony Krzyż został podporządkowany komendzie ZWZAK. A przypomnijmy, że Polski Czerwony Krzyż w Generalnym Gubernatorstwie w okresie konspiracji funkcjonował jako legalna organizacja, przez którą bardzo często właśnie, która bardzo często pomagała żołnierzom w konspiracji. Wracając jednak do kobiet, to one przede wszystkim w konspiracji, jeżeli chodzi o tą służbę zdrowia, będą zajmowały niższe stanowiska. Niższe to znaczy, że mniej ważne. Będą one brały udział w patrolach sanitarnych i bardzo często będą wspierały samodzielne oddziały partyzanckie, które będą one po prostu działać oddolnie. Jedynym wyjątkiem, gdzie kobiety będą stały na czele referatu sanitarnego, to jest właśnie referat sanitarny, który znalazł się w strukturach Wojskowej Służby Zdrowia w oddziale pierwszym i na czele tego referatu sanitarnego będzie stała była przewodnicząca sióstr PCK Maria Tarnowska, pseudonim Stanisława, czy też Walentyna Bitnerowa, pseudonim Jadwiga. W innych przypadkach jednak na czele Wojskowej Służby Zdrowia w okresie konspiracji będą stali byli lekarze wojskowi z okresu dwudziestolecia międzywojennego, czy też lekarze cywilni, którzy w tą konspirację się zaangażowali.
Dziękuję bardzo. Ja bym chciała teraz przejść z kolejnym pytaniem do pani doktor Anny Czochary. Wiem, że pani doktor ma najtrudniejsze zadanie teraz, bo chciałabym kontynuować temat konspiracji. Zawsze tak na końcu jest najtrudniej, bo już dużo rzeczy zostało powiedziane. Ale chciałam zapytać po pierwsze, czy pani doktor by coś dodała do tego zaangażowania kobiet w konspirację i tych ważnych miejsc, w których one były zaangażowane. Ale też chciałam zapytać o to, jaka była rola kobiet podczas okupacji. No bo to nie tylko konspiracja i nie tylko te zadania bojowe. Więc pani doktor, oddaję głos.
Tak, moje przedmówczynie już tu szeroko opowiedziały o zaangażowaniu kobiet w konspiracji, ale myślę, że warto dodać, że kobiety w czasie II wojny światowej miały już przetarte szlaki. Nikt nie kwestionował ich udziału w konspiracji, zasadności tego udziału, także od pierwszych w zasadzie, od samych początków konspiracji one w tą konspirację się włączyły. Natomiast warte jest podkreślenia to, że w konspiracyjnym wojsku dopiero w 1943 roku uzyskały status pełnoprawnych żołnierzy, to znaczy wówczas, kiedy prezydent na uchodźstwie odpowiednim dekretem po prostu uznał ich za pełnoprawnych żołnierzy, ponieważ w dwudziestoleciu międzywojennym ta sytuacja nie była uregulowana. Dopiero od tego momentu mogły posiadać stopnie wojskowe, no i formalnie na przykład uzyskiwać odznaczenia, co też oczywiście miało znaczenie. Natomiast bardzo przychylny i właściwie jemu mogą kobiety zawdzięczać no, takie zabiegi w tej kwestii zrównania ich z mężczyznami w wojsku, bardzo przychylny był generał Stefan Rowecki Grot. On wręcz uważał, że w warunkach konspiracyjnych trudno mówić o tym, że ta służba się czymś różni. I rzeczywiście w takich komórkach typowo sztabowych, typowo wojskowych, przeważali mężczyźni, oni nimi kierowali. Z oczywistych względów kobiety nie miały tutaj, podobnie jak mówiła pani doktor Rybińska w przypadku kwestii lekarskich, sanitarnych, tutaj też nie mogły mieć doświadczenia ani stosownej wiedzy. Natomiast w tych komórkach, tych, które były typowo konspiracyjne, właśnie związane z łącznością, związane z konspiracyjną propagandą, czyli wydawaniem podziemnej prasy na przykład, ale też z tak zwaną akcją N, czyli akcją dywersyjną wśród Niemców, wśród ludności niemieckiej, w akcjach wywiadowczych, kontrwywiadowczych. Tutaj kobiety odgrywały znaczące role. Oczywiście tu absolutnie też wracam do tego, co było powiedziane, kobiet było w konspiracji zdecydowanie mniej, ale one nadawały ton, można powiedzieć, takiemu zapleczu organizacyjnemu konspiracji. Bardzo fajnie ujął to historyk Marek Nejkrwawicz, który stwierdził, i tu pozwolę sobie zacytować: bez mężczyzn nie byłoby zapewne możliwe powstanie Komendy Głównej Armii Krajowej. Bez kobiet zaś z pewnością nie mogłaby ona sprawnie funkcjonować. I myślę, że to stwierdzenie można rozciągnąć poza Komendę Główną, po prostu na całe podziemne wojsko. Jeśli chodzi o rolę kobiet w czasie okupacji w ogóle, to warto też tutaj podkreślić, bo być może nie dla wszystkich naszych słuchaczy jest to oczywiste, że konspiracja dla większości osób była, można by tak dzisiaj powiedzieć, zajęciem dodatkowym. To, że należało się do konspiracji, to nie znaczyło, że tej konspiracji można było poświęcić cały swój czas, całe swoje życie, nazwijmy je umownie zawodowe. Trzeba było pracować, trzeba było zarobić na utrzymanie, trzeba było mieć legalne dokumenty i dotyczyło to również kobiet. A więc kobiety, ale mężczyźni również po prostu pracowali w różnych bardzo miejscach, od jakichś zakładów produkcyjnych, handlowych, usługowych, poprzez administrację okupacyjną, a jednocześnie angażowali się w konspirację. Kobiety tutaj odgrywały znaczącą rolę z tego powodu, że przykładowo w urzędach często zajmowały stanowiska sekretarek tego personelu biurowego, zyskując na przykład zaufanie swoich przełożonych i w ten sposób mogło to być taki punkt otwarcia dla po pierwsze pozyskiwania informacji, prowadzenia działalności takiej typu wywiadowczego, ale z drugiej strony można też było pomagać, na przykład w działaniach legalizacyjnych, czyli mówiąc prościej, wytwarzaniu nielegalnych dokumentów dla osób, które były poszukiwane, dla osób, które były uciekinierami, na przykład z obozów, dla ukrywających się Żydów, i tak dalej, i tak dalej. Ważną bardzo rolę kobiety odgrywały także w organizacji zaplecza, ponieważ no, tradycyjnie to kobietom przypadała rola takich, powiedzmy, osób zarządzających gospodarstwem domowym, to od ich decyzji często zależało to, czy ktoś może się ukrywać w danym mieszkaniu, czy można tam przechowywać jakieś trefne, tak to nazwijmy, przedmioty, na przykład broń, nielegalną prasę, dokumenty, ale też czy te poszczególne mieszkania mogą być kwaterami dla dowództwa AK, czy mogą być punktami kontaktowymi. Proszę pamiętać, że podziemie to nie tylko ludzie, ale całe zaplecze. Ono się dzieje w prywatnej przestrzeni, nie w przestrzeni publicznej. A więc cała konspiracja musi się gdzieś pomieścić. Mieści się ona w domach i te domy bardzo często użyczają właśnie kobiety.
Dziękuję bardzo. To ja jeszcze do tej konspiracji później wrócę, ale teraz chciałabym znowu przenieść się i zadać pani doktor Aleksandrze Rybińskiej-Bieleckiej i jakby tutaj kontynuować ten temat zaangażowania kobiet w konspiracji, ale właśnie kontynuując to ich zaangażowanie zbrojne jako żołnierze czy jako żołnierki, dlatego że no właśnie to się troszkę rzadziej pojawia, mam wrażenie, właśnie w takiej rozmowie o rolach kobiet podczas wojny, podczas okupacji. I chciałam zapytać właśnie w tym obszarze walki, czy tych kobiet było dużo, już trochę padło, ale chciałam jakby to rozszerzyć i właśnie też zapytać o to, jakie biogramy warto by tu było przytoczyć, jako takie sylwetki kobiet, które warto zapamiętać właśnie z tej walki.
Tak jak wspomniałam, przede wszystkim no, kobiety walczyły tutaj w konspiracji, jeżeli chodzi o tą łączność, angażowały się w tą łączność konspiracyjną oraz służbę zdrowia, ale oczywiście to nie były tylko te dwie dziedziny. Jeżeli chodzi o stricte takie kobiety żołnierki, które walczyły w okresie konspiracji, to oczywiście mamy takie oddziały, które powstawały i to były takie oddziały stricte sabotażowo-dywersyjne. Chyba najbardziej słynnym takim oddziałem są kobiece patrole minerskie, powstały w 1940 roku z inicjatywy wspomnianej już tutaj Zofii Franio, pseudonim doktor. W tych kobiecych patrolach minerskich początkowo rekrutowały się przedwojenne instruktorki przysposobienia wojskowego kobiet i te instruktorki jak gdyby dźwigały ciężar całego tego oddziału, bo potem stanowiły one dowódczynie poszczególnych oddziałów, które w ramach tych kobiecych patroli minerskich były formowane. Oblicza się, że w lipcu 1944 roku kobiece patrole minerskie miały 9 takich oddziałów i uczestniczyło ich w sumie około 50 kobiet, stanowiło tak w tych 9 oddziałach. Początkowo działały one w ramach Związku Odwet, potem zostały przeniesione do kierownictwa dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej przy Okręgu Warszawskim. Do 1943 roku patrole minerskie kobiet były stricte traktowane jako właśnie taka komórka sabotażowo-dywersyjna. Kobiety przechodziły tam specjalistyczne szkolenie. Oprócz takiego podstawowego kursu unitarnego, który na pewno zawierał podstawowy kurs właśnie łączności konspiracyjnej, pewnie kurs pierwszej pomocy, to także kobiety były szkolone z środków bojowych, z produkcji broni, były także przeszkalane, co ciekawe, chociażby z budowy mostów, tak aby mogły skutecznie podkładać te ewentualne ładunki wybuchowe, aby ten ich sabotaż i dywersja była skuteczna. Potem w roku 1942 na bazie tych kobiecych patrolów minerskich powołano nowy oddział. Był to oddział Dywersja i Sabotaż Kobiet, tak zwany DYSK. Na jego czele stanęła także już tu wspomniana przyszła pani major Wanda Gertz, pseudonim Lena. I tak naprawdę oddział DYSK kontynuował to założenie i działalność kobiecych patroli minerskich, co warto tutaj zaznaczyć, taką chlubną kartę wywiadowczą także ten oddział DYSK posiadał dzięki rozpracowywaniu pewnych osób, tak zagrożenia dla mieszkańców Warszawy, chociażby Franza Brukla, który został w wyniku rozpracowania oddziału DYSK potem rozstrzelany, czy też Ernesta Weflesa, kierownika oddziału kobiecego, tak zwanej Serbii Pawiaka. No właśnie dzięki rozpracowaniu oddziału DYSK te osoby były potem likwidowane. Ważny jest także udział oddziału DYSK w samym powstaniu warszawskim, bowiem nie będzie to tylko właśnie łączność, pomoc w służbie łączności, służbie zdrowia, ale także to była służba obserwacyjna, czy też no chociażby to kobiety z oddziału DYSK opracowały sygnalizację świetną dla samolotów alianckich, które dokonywały zrzutów nad stolicą w okresie powstania warszawskiego. To także w końcu sama walka z bronią w ręku, bowiem to właśnie kobiety z oddziału Dysk dokonały wyłamu w gmachu Pasty, przez który udał się drugi szturm budynku. Te kobiety, które przeżyły powstanie warszawskie, jako żołnierze dostali się do niewoli, do obozów jenieckich. Stamtąd te, które zostały wyzwolone, kontynuowały swoją walkę chociażby w polskich siłach zbrojnych na zachodzie. Wiele z tych kobiet pozostało na emigracji, po 1945 roku nie wróciło do Polski, a te, które powracały, raczej o swojej przeszłości nie wspominały, obawiając się represji ze strony aparatu bezpieczeństwa. I pani tutaj jeszcze zapytała o jakieś takie sylwetki, które warto wspomnieć. No to tutaj moja przedmówczyni już o pani Wandzie Goetz dość szeroki jej program opowiedziała. Natomiast ja może wspomnę o Danucie Trybus. To jest kobieta, która miała bardzo sławnego męża, a mianowicie Adama Trybusa, pseudonim Gaj. Był on szefem KEDYW-u Inspektoratu Piotrkowskiego Armii Krajowej, cichociemny, major Wojska Polskiego, żołnierz także drugiej konspiracji po 1945 roku. Sama Danuta Trybus urodziła się w Piotrkowie w 23 roku i od samego początku z tym Piotrkowem była związana i była związana także po 39 roku od razu z konspiracją ZWZ-AK. Zresztą tam cała rodzina Danki była zaangażowana w tą walkę konspiracyjną, i matka, i ojciec, i siostra. W ich domu znajdował się punkt kontaktowy komendanta ZWZ-AK z Inspektoratem Piotrkowskim. To właśnie jak gdyby pokazuje to, o czym mówiła pani doktor Czocher, czyli że właśnie kobiety jako łączniczki dawały tak do dyspozycji chociażby własne domostwa. Więc to jest idealny przykład potwierdzający, że tak faktycznie się działo. Co ciekawe, Danuta Trybus wraz ze swoją siostrą Marią uratowały dwie Żydówki z getta piotrkowskiego, starając się, załatwiły im dokumenty, fałszywe dokumenty, które pozwoliły tym Żydówkom wyjechać na roboty do Niemiec jako Polki. One wyjechały i w ten sposób uniknęły zagłady, za co Danuta Trybus i Maria, potem z Śpiewak, zostały odznaczone medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Potem Danuta Trybus także uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim, była łączniczką między Łodzią a Warszawą, aresztowana w listopadzie 1944 roku, kiedy przewoziła broń w pociągu między Koluszkami a Moszczenicą. Trafiła do więzienia w Częstochowie, była tam poddawana przesłuchaniom, została skazana na obóz koncentracyjny, jednak do tego obozu nie zdążono jej wysłać, została wyzwolona w styczniu 1945 przez armię radziecką. Potem po wojnie wyszła za mąż za Adama Trybusa, przeprowadzili się do Wrocławia, tam urodziła dwójkę dzieci i jak gdyby od nowa zaczęła się i walka o przetrwanie, bowiem w roku 50 za działalność konspiracyjną jej mąż zostaje aresztowany, skazany na 15 lat więzienia. Danuta wówczas z dwójką małych dzieci powraca do Piotrkowa, wielokrotnie pisze listy do Urzędu Bezpieczeństwa z prośbą o zwolnienie męża. W tych listach jest zawarta taka dramaturgia. Nie miała za co na pewno wyżywić tych dzieci, było jej bardzo ciężko. Na szczęście 5 lat później, w roku 55, Adam Trybus zostaje zwolniony z więzienia i do końca życia oboje mieszkają w Piotrkowie Trybunalskim, tam będą także udzielać się w związkach kombatanckich oraz w Solidarności.
Dziękuję bardzo. Ja do biogramów jeszcze na pewno wrócę, dlatego że właśnie no, historia jest też trochę bardziej namacalna, myślę, dla naszych odbiorców, kiedy usłyszą pojedyncze historie i konkretne nazwiska, to też mogą sobie więcej poczytać na ten temat. I ja jeszcze chciałam zamienić do biogramów, zadać pytanie pani doktor Annie Czochar i zapytać się, no bo będąc w Warszawie, no, nie daruję sobie nie zapytać o Kraków, tym bardziej, że pani doktor jest autorką książki w okupowanym Krakowie. Chciałam zapytać, czy ta konspiracja w Krakowie wyglądała inaczej niż w innych częściach kraju? Czy to jakby kobiety miały inne role, czy troszkę inaczej wyglądała też właśnie ich życie pod okupacją, ich zadania pod okupacją niż na przykład w Warszawie?
I tak, i nie. Bo może zacznę od tego, że wbrew takim chyba mimo wszystko wciąż popularnym wyobrażeniom, że okupacja niemiecka, no bo na terenie okupacji niemieckiej dzisiaj operujemy, o niej tutaj rozmawiamy, to była pewna jednolita całość. Otóż faktycznie tak nie było. Można powiedzieć, że ta regionalizacja była dość duża i to nie tylko pomiędzy ziemiami bezpośrednio wcielonymi do Rzeszy, a generalnym gubernatorstwem, ale pomiędzy różnymi miejscowościami w ramach danego terytorium. My zwykliśmy patrzeć na konspiracje, także na kobiety w konspiracji poprzez pryzmat Warszawy. No trudno się temu dziwić, była to stolica, stolica konspiracji na pewno, przede wszystkim najliczniejszy udział ludności w konspiracji. Tu krzyżowały się wszystkie nitki, dowodzenia i nie tylko, ale Warszawa jest absolutnie wyjątkowa, nie tylko z powodu powstania, ale też z powodu właśnie tej bardzo rozbudowanej, bardzo licznej i prężnie działającej konspiracji. Żadne inne miasto, żadna inna miejscowość na ziemiach polskich z Warszawą równać się nie może. Również Kraków. W Krakowie był silny ośrodek konspiracyjny, ale jednak ośrodek terenowy. Absolutnie nieporównywalny z wielkością Warszawy. Zresztą sam Kraków był dużo, dużo mniejszym miastem. Warszawa, przedwojenna Warszawa, to było miasto ponadmilionowe, w rzeczywistości taka faktyczna europejska metropolia, 1 200 000 mieszkańców. Kraków miał 250-270, czyli można powiedzieć cały milion mniej, czy prawie milion mniej. Więc to już pokazuje, że warunki musiały być inne. Kraków był miastem mniejszym, inaczej zbudowanym, inaczej zlokalizowanym, centrycznym, czyli takim, w którym wszystkie nitki miejskie przecinały się w rynku głównym. Tu się działy najważniejsze rzeczy, no i oczywiście w pobliskim zamku na Wawelu. Przesadnie, ale troszkę jest w tym prawdy. Mówiono, że w Krakowie wszyscy się znają, co też utrudniało konspirację. Czynnikiem utrudniającym konspirację była też stosunkowo duża ilość Niemców w mieście. Nie chodzi mi tu o liczby bezwzględne, tylko o udział procentowy. Kraków był najbardziej w generalnym gubernatorstwie nasyconym przedstawicielami narodu niemieckiego miastem. To w Krakowie Niemców oblicza się, że było od 8 do 10%. To bardzo dużo w porównaniu z każdym innym miastem, więc tutaj też to z całą pewnością konspirację utrudniało. Jeśli chodzi o tą kobiecą konspirację w Krakowie, to oczywiście pod wieloma względami ona była taka sama, czyli zbliżona do tej, jaka miała miejsce w innych miejscowościach. Zasady tych struktur konspiracyjnych były takie, że w terenie niejako odbijało się to, oczywiście w odpowiednio mniejszej skali, co działo się w stolicy i nie inaczej było w Krakowie. Natomiast taką charakterystyczną, wydaje mi się, specyficzną cechą Krakowa jest to, że kobiety, które były konspiratorkami, bardzo często angażowały się też w legalne formy pomocy i działały często za pośrednictwem legalnie funkcjonujących instytucji. Mam tu na myśli wspomniany już przez moje przedmówczynie Czerwony Krzyż, Polski Czerwony Krzyż, ale nade wszystko przez Radę Główną Opiekuńczą. I jej lokalne agendy w Krakowie to był Polski Komitet Opiekuńczy Kraków Miasto. Mocno też była ta konspiracja powiązana z Kościołem katolickim, na którego czele w Krakowie stał wówczas arcybiskup Adam Stefan Sapieha. I może nie tyle on sam, co po prostu też organizacje kościelne, na przykład Caritas, który wszedł w skład Polskiego Komitetu Opiekuńczego, stanowił zaplecze dla tych działań pomocowych i też poniekąd dla działań konspiracyjnych. A więc te kobiety, krakowskie konspiratorki, łączyły tą legalną, bo Rada Główna Opiekuńcza działała legalnie, w Krakowie cieszyła się dużą estymą, w Warszawie różnie to bywało, na Radę Główną Opiekuńczą patrzono dość podejrzliwie z perspektywy warszawskiej, ale w warunkach krakowskich. Też tutaj jeszcze wtrącę, że też mentalność była tutaj inna. Pamiętajmy, że krakowianie mieli świeże wspomnienia zaboru austriackiego, pierwszej wojny. Te wspomnienia nie były takie złe. To znaczy jasne, że i krakowianie chcieli mieć niepodległą Polskę i ją sobie wywalczyli. Nawet troszeczkę wcześniej niż w Warszawie, bo już 31 października 1918 roku Kraków był polski. Natomiast po prostu starano się działać w takiej formie, znaczy liczono na to, że będzie możliwa jakaś forma dogadania się. Wiadomo, że bardzo szybko nadzieje na to prysły, ale jednak ta tradycja działania poprzez legalne organizacje pozostała i pod płaszczykiem działań legalnych, na przykład dozwolonej pomocy więźniom, bardzo ograniczonej, kobiety prowadziły nielegalną działalność, zarówno taką wywiadowczą, pozyskiwania informacji, jak i po prostu nielegalną pomoc. To też ta konspiracja często, można tak powiedzieć, że to były działania żmudne, podziemne, przyziemne, bo na przykład jedna z takich czołowych krakowskich konspiratorek, Aleksandra Mianowska, która była komendantką krakowskiego obwodu PZ, czyli pomocy żołnierzowi, o tej formacji jeszcze żeśmy nie wspominały, ale to też była taka formacja typowo kobieca. Pomoc żołnierzowi, jak sama nazwa wskazuje, miała być organizacją zaplecza przede wszystkim na okres powstania i okres walki zbrojnej, ale też w warunkach konspiracyjnych PŻ-tki działały i na przykład pani Aleksandra Mianowska opisuje, jak to w jej mieszkaniu PŻ-tki dzielnie wytapiały smalec do paczek dla więźniów obozów. No i opisuje oczywiście całe perypetie z tym związane, więc taką działalnością krakowskie konspiratorki także się zajmowały, ale oczywiście zajmowały się tym wszystkim, czym zajmowały się też konspiratorki w innych częściach kraju, czyli pracą wywiadowczą, pracą dywersyjną, zwłaszcza tą tak zwaną małą dywersją, szkoleniami, oczywiście prowadzeniem zaplecza konspiracyjnego, w postaci biur, archiwów, łączność, sanitarne sprawy. Oczywiście to przede wszystkim były kursy sanitarne, No, ponieważ wiemy, że w Krakowie walk jako takich nie było i w gruncie rzeczy te przygotowania, które były czynione na ten okres powstania i popowstańczy, nigdy nie miały w Krakowie, nigdy nie zaistniały po prostu w Krakowie.
Dziękuję bardzo. To ja, z uwagi na to, że już rozmawiamy godzinę i myślę, że można by było jeszcze długo, to ostatnie pytanie sobie pozwolę takie właśnie szybkie, te obiecane biogramy. Chciałam tutaj wrócić do pani Anny Pawlickiej i zapytać właśnie znowu o tą organizację przysposobienia kobiet do obrony kraju. Pani miała wskazać takie jeden, dwa biogramy, które jeszcze może nie padły albo nie zostały omówione. To co by pani dodała do tych sylwetek, które już gdzieś tam się pojawiły?
Znaczy, dla mnie najważniejsza, może nie najważniejsza, ale moją ulubioną zawsze pozostanie Wanda Gerz, ze względu choćby na upór w dążeniu do swojego celu, czyli do zostania żołnierzem. I tak przypominając, znaczy głównie życiorys jej już streściłam, więc może teraz dodam trochę o jej sylwetce w konspiracji. Ponieważ od 1942 roku Wanda Gerd zajmuje się organizacją dysku, czyli dywersji kobiet w ramach Armii Krajowej. W skład dysku wchodzą dwa lub trzyosobowe patrole zorganizowane w dwie grupy, miliancką dowodzoną przez Marię Jankowską i grupę sabotażu. Potem i jedna z tych akcji, które zaczęły konspirację z Wandą Gerst, to była akcja dywersyjna rozpoczęta w ramach akcji Wieniec, czyli w nocy z 7 na 8 października w 1942 roku wysadzenie torów kolejowych. Ale ważniejsza robota już odbyła się 17 listopada, wysadzeniem torów pod Radomiem i pod Dęblinem. Do tego zadania na przykład wyznaczono Marię Jankowską, pseudonim Margarita, Janinę Stępińską-Jankę, Wandę Głuchowską-Justynę i Annę Gajowniczek-Danusię. I Wanda Gerdz jako ich przełożona pojechała razem z nimi do ubezpieczenia akcji, jako jedyna miała broń. Akcja zakończyła się, choć nie bez trudności, pełnym sukcesem. A nie bez trudności, ponieważ do pociągu wsiedli SS-mani, a ponieważ Gerdz miała ze sobą broń, mogły wszystkie zostać aresztowane i rozstrzelane. Oddział w ogóle był słabo uzbrojony, ale to jest bolączka wszystkich oddziałów AK. Pierwszą dostawę broni w ogóle rozdysponowało między siebie dowództwo, wywołując oburzenie niektórych dziewczyn. I w ogóle Wanda Gerz, pseudonim Lena, przypomnijmy, niechętnie dawała swoim podopiecznym broń. Być może chcąc chronić ich psychikę, przede wszystkim ich bezpieczeństwo. I także doszło nawet do tego, że w czasie ćwiczeń strzeleckich z bronią w Lesie Kabackim czy pod Podkową dziewczyny ćwiczyły tylko na sucho, czyli rozkładanie i składanie broni, pozycje strzeleckie, ale nie samostrzelanie. Do tego stopnia, że w pewnym momencie się zbuntowały i w końcu musiała się znaleźć jakaś strzelnica. I tak pierwsza akcja pod Radomiem zakończyła się pełnym sukcesem. Podobna akcja odbyła się na odcinku Dęblin-Łuków-Brześć. Tam dowodziła dr Zofia Franio, którym wziął udział jako jedna ze składowych. Tam dowodziła Kazimiera Olszewska, Mila, Jolanta Berger-Muszalska, Jola i Joanna Tesler-Adams-Joanna oraz sama Franio. I tu doszło do sytuacji również, gdzie w pociągu prawie nakryli je Niemcy, ale opanowanie pani doktor uratowało sytuację. Akcję ubezpieczała Mira jako jedna z dwóch mająca ze sobą pistolet. I ta akcja również zakończyła się sukcesem. W następnym okresie oddział Leny podzielono na sekcje i plutony. Była grupa minerek, grupa sabotażowa, grupa łączniczek. I należy wspomnieć, że ponieważ robota sabotażowa dziewczyn wymagała głębokiej konspiracji, to porucznik Wanda Gerz była jedyną, która znała wszystkie swoje podwładne. Dysk brał udział również w akcji Wilanów, gdzie przeprowadzał działania rozpoznawcze ubezpieczające. Wanda Gerz miała założyć punkt opatrunkowy w klasztorze Szarytek w Chylicach i założyła. Oddziały męskie, pacyfikujące wieś pełną Volksdeutschów, poniosły straty. Ona opiekowała się rannymi do następnego ranka. I w okresie Powstania Warszawskiego Wanda Girls działała na Starym Mieście jako zespół łączności kanałowej. Początki działalności w powstaniu to jest rozbrajanie Niemców, ponoć z łańską fantazją, następnie zdobywanie urzędu skarbowego. Gerd zajęła całe piętro, ona i jeszcze jeden żołnierz, i zdobywanie arsenału. I broniła ostatniego punktu oporu, czyli wytwórni papierów wartościowych, robiąc wszystko jak zawsze, żeby chronić swoje podwładne. To jest zawsze u niej bardzo się podkreśla, że ona robiła wszystko, żeby jej podopiecznym nic się nie stało. Niekiedy według jej podopiecznych nawet do przesady. A kiedy Starówka już padła, dysk z niedobitkami batalionu Broda 53 wycofał się na Bielańską i stamtąd kanałami dostał się do Śródmieścia. Wszystkie wyszły na powierzchnię szczęśliwie, mimo że kilka osób, w tym Wanda Gerdz, były ranne i przede wszystkim zatrute tymi wyziewami z kanałów. W związku z czym Wanda już nie mogła kontynuować dalej walki. Potem wyznaczono ją na komendantkę około 2000 żołnierek, które maszerowały do obozu wieńców wojennych. Zresztą pułkownik Witek nakazała w ogóle zataić, że ma stopień, żeby mogła trafić do stalagu i tam się nimi opiekować. Następnie niestety Wanda Gerdz przeniosła się po wojnie na zachód. Niestety zmarła w ubóstwie i w zapomnieniu. Także nie, no z mojej strony niestety.
Mam nadzieję, że po prostu tutaj też te rozmowy pomogą wyciągnąć wiele z tych sylwetek. Ja wiem, że jakby tutaj naukowcy, którzy się tym zajmują, jakby oczywiście znają nazwiska, ale tak do takiej publicznej świadomości, bo też czasami brakuje ich w podręcznikach. Więc dziękuję. Chciałam teraz do pani doktor Aleksandry Rybińskiej-Bieleckiej przeskoczyć i powiedzieć, zapytać o te biogramy, ale to też dlatego, że napisała pani doktor książkę Rola, działalność i znaczenie kobiet w Armii Krajowej, wybór biografii regionu łódzkiego. Ja też te książki Państwu tutaj podaję, dlatego że Państwo sobie mogli po prostu sięgnąć, jeżeli Państwa zainteresuje temat rozmowy i dowiedzieć się więcej, bo oczywiście tutaj mamy ograniczony czas. Chciałam Panią doktor zapytać o sylwetki z tej książki, takie, które najbardziej zapadły Pani w pamięci i warto, żeby tutaj właśnie upowszechnić te nazwiska, te osoby, żeby można było poszukać więcej i dowiedzieć się więcej.
W książce, szanowni państwo, jest kilkanaście biogramów tych kobiet. Ja zawsze powołuję się tutaj na Paulo Coelho i jego piękny cytat, że historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości, bo te biogramy czasami wydobywają właśnie taką esencję. Jeden z biogramów, który już przetoczyłam, było to biogram Danuty Trybus Danki. Oczywiście ja starałam się dotrzeć do takich sylwetek kobiet, które nie są znane lub w ogóle zapomniane, tak? Bo takie biogramy jak Maria Witek czy Gerz, to są biogramy znane, opracowane. Ja nie byłabym oczywiście tutaj sobą, gdybym nie wspomniała o dwóch biogramach, które znajdują się w mojej książce, a mianowicie to są biogramy moich prababć, które walczyły w konspiracji ZWZK. Pierwszą z nich jest Janina Nowakowska, pseudonim Wiktoria. Urodziła się ona w roku 21 we wsi Chełsty, to jest powiat, obecnie powiat opoczyński, gmina Żarnów. W ogóle cała wieś Chełsty, szanowni państwo, była bardzo silnie związana z pomocą dla partyzantów oddziału partyzanckiego Wicher, który potem wszedł w skład 25. Pułku Armii Krajowej. Moja prababcia oficjalnie została zaprzysiężona w maju 1942 roku. Pełniła funkcję łączniczki przede wszystkim między właśnie tym oddziałem partyzanckim Wicher a Stefanem Ślązakiem, pseudonim Malwa. Był to dowódca obwodu Armii Krajowej Opoczno, który właśnie kwaterował we wsi Chełsty. Oprócz tego była koloporterką prasy. Najprawdopodobniej ukończyła w okresie konspiracji właśnie taki kurs sanitarny. i pomagała opatrywać rannych w lazarecie, takim prowizorycznym szpitalu, który był zorganizowany we wsi Jasion. To jest wieś, która się znajduje około 4 kilometrów od tej wsi, w której urodziła się moja prababcia. W maju 1944 roku dochodzi do pacyfikacji wsi. Niemcy chcieli się odegrać na mieszkańcach wsi, którzy bardzo prężnie pomagali partyzantom. Wówczas moja prababcia została także aresztowana, przewieziona do więzienia Gestapo w Radomiu. Dokumenty medyczne potwierdzają, że była brutalnie tam pobita, przesłuchiwana. W czasie przesłuchiwań straciła, zostało jej wybite 6 zębów, po czym została skazana na obóz koncentracyjny, przewieziona do obozu koncentracyjnego Ravensbrück i szczęśliwie ten obóz przeżyła, została wyzwolona w 1945 roku przez Armię Radziecką. Po wyzwoleniu tego obozu powróciła do rodzinnej wsi, wyszła za mąż za Jana Nowakowskiego, mojego pradziadka, który także czynnie brał udział w walkach, był pierwszym plutonowym pierwszej kampanii 25. Pułku Armii Krajowej Wicher, a w marcu, 15 marca 1947 roku urodził się ich pierwszy syna, mój dziadek Zbigniew Nowakowski. Drugą postacią, którą chciałabym tu przytoczyć, jest Natalia Stępień, pseudonim Zośka, moja druga prababcia od strony mojej mamy, babci mojej mamy, urodzona we wsi Cegielnia, to jest też niedaleko w tej wsi Chełsty, jednak jest to już powiat konecki, w roku 1920 poznała swojego męża, który pochodził ze wsi Jasion i w roku 1938, czyli jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, pobrali się. Wyemigrowali do Łodzi i tutaj mieszkali przy ulicy Tuwima 16, mieszkania 5. Babcia pracowała przez 2 lata jako przątka w fabryce, natomiast dziadek był dozorcą w tej kamienicy, w której zamieszkiwali. W momencie wybuchu II wojny światowej rodzina stała w dość trudnej sytuacji. Prababcia była w zaawansowanej ciąży. 28 września 1939 roku urodziła pierwsze dziecko, syna Wiesława. W tej Łodzi przebywali do 1941 roku, potem ze strony władz niemieckich już te represje były na tyle dokuczliwe, że musieli po prostu uciekać na wieś. Udali się do wsi Jasion, czyli do tej wsi, z której pochodził mój pradziadek i paradoksalnie właśnie moja babcia wówczas z moim pradziadkiem zorganizowali w tej wsi Jasion lazaret, czyli szpital polowy, w którym przyjmowali rannych partyzantów po okolicznych bitwach. I właśnie w tym samym szpitalu moja druga prababcia, o której wcześniej wspominałam, Janina Nowakowska, pełniła funkcję sanitariuszki, więc to jest taka dość ciekawa rodzinna historia. Natomiast moja prababcia Natalia Stępień raczej nie pełniła roli sanitariuszki, ona zawsze opowiadała, że stanowiła takie, jak tu pani doktor Czocher mówiła, takie zaplecze dla tych żołnierzy. Ona opiekowała się nimi, prała, sprzątała wokół tych żołnierzy, gotowała im, z tym, że tak miała jeszcze pod opieką małe dziecko, więc to było dla niej na pewno dodatkowe obciążenie. Babcia w swoich wspomnieniach bardzo przeżywała tak zwaną pacyfikację wsi, zresztą dla ludności wiejskiej właśnie takie pacyfikacje wsi musiało być traumatycznym przeżyciem. Ta pacyfikacja wsi Jasion, babcia opowiadała, że wówczas wszystkich mieszkańców wsi Niemcy ułożyli pod płotem twarzą do ziemi, wówczas wyrwano jej syna Wiesława, Niemcy przystawili podobno mojemu wujkowi pistolet do głowy i starali się w ten sposób wymóc na ludności wsi, żeby wydali, w którym domu, no chociażby znajduje się ten lazaret, czy wydali partyzantów, w którym miejscu się ukrywają. Moja babcia wówczas ubłagała tego Niemca, żeby nic jej synowi nie robił. Jakoś szczęśliwie wszystko się to skończyło. Natomiast Niemcy aresztowali kilka osób wówczas podczas tej pacyfikacji, w tym mojego pradziadka Mariana Stępnia, pseudonim Sokół, i także był on przesłuchiwany. Może nie aż tak brutalnie jak moja prababcia Jana Nowakowska, bo on po kilku tygodniach został wypuszczony. Po wojnie moja prababcia Natalia Stępień wróciła do Łodzi, dożyła szczęśliwie 102 lat, zmarła 10 sierpnia 2022 roku, więc tu no, przepraszam, że tak długo, ale musiałam przytoczyć te smaczki trochę chociaż z historii rodziny, bo właśnie uważam, że nieznane biografie kobiet pokazują, jak ta konspiracja tak naprawdę wyglądała.
Ja dziękuję bardzo, tym bardziej, że właśnie te osobiste historie też pokazują, że ta historia jest blisko, w sensie, że nie jest tylko historią z podręczników, książek, tylko może Państwo też mają takie historie w swoich właśnie rodzinnych domach, a może jeszcze nie wiedzą o tym, że takie mają, tylko musieliby po prostu poszukać i się zainteresować, więc ja bardzo dziękuję. Dobrze, ostatnie pytanie do pani doktor Anny Czocher. Chciałam właśnie też o te biografie, ale może te krakowskie, bo myślę, że one też są trochę mniej znane niż te z Warszawy, a jednak właśnie ważne i warte tego, żeby przypominać ważne nazwiska.
Tak, wybór jest bardzo trudny, bo tych kobiet, które albo formalnie przynależały do Armii Krajowej, albo nieformalnie, bez przysięgi, bez formalnej przynależności stopnia, tą Armię Krajową wspierały, jest całkiem sporo, zwłaszcza tych drugich. Tu przyłączam się do tego, co pani przed chwileczką powiedziała, do tego apelu też, żeby może rozglądnąć się wokół siebie, bo mnóstwo tych kobiet jest nieodkrytych. Ale przechodząc do tych życiorysów krakowskich, no trudno tu wybrać jakiś jeden czy dwa. Wspominałam o Aleksandrze Mianowskiej, o tym, że była komendantką krakowskiego PZ-u, ale też była pracownikiem PCK, pielęgniarką i także w tej pracy oficjalnej wykonywała te konspiracyjne zadania z zakresu pomocy więźniom. Kolejną osobą będzie pani Janina Oszast, która jest osobą, która, można powiedzieć, staż konspiracyjny absolutnie nie do pobicia, można tak powiedzieć, ponieważ ona włączyła się w konspirację już w połowie września 1939 roku, w momencie, kiedy w Krakowie organizuje się pierwsza taka organizacja konspiracyjna, organizacja Orła Białego, następnie po stowarzyszeniu tej organizacji ZWZ, a potem z Armią Krajową, ona również wchodzi w struktury wojskowe, działa w krakowskim Biurze Informacji i Propagandy, zajmuje się wydawaniem prasy, łącznością. Co ciekawe, mimo tak długiego konspiracyjnego stażu w czasie wojny nigdy nie była aresztowana. No ale niestety została aresztowana po wojnie z uwagi na swoją kontynuację działalności w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. Innym życiorysem będzie Pelagia Bednarska, która prowadziła niedaleko dworca kolejowego zakład fotograficzny, konspirowała wraz ze swoim mężem. Mąż udzielał się w konspiracji kolejowej, ich mieszkanie było punktem kontaktowym dla konspiracji kolejowej, ale także dla konspiracji śląskiej, bo tu chciałam też podkreślić, że w Krakowie działało mnóstwo kobiet ze Śląska, które tu znalazły się albo zostały wysiedlone, albo uciekły ze Śląska, gdzie te możliwości konspiracji były absolutnie bardziej ograniczone. Więc Pelagia co prawda ze Śląska przyjechała jeszcze przed wojną, ale tą konspirację śląską czy też dąbrowską, bo ona raczej z Dąbrowy Tarnowskiej pochodziła niż ze Śląska, wspierała, wykonywała w zakładzie fotograficznym odbitki na przykład filmów, klisz przerzucanych z obozu z Oświęcimia, ale także wykonywała nielegalne zdjęcia do dokumentów. Co więcej, w ich mieszkaniu pojawiał się też na przykład konspiracyjny teatr, więc tutaj mnóstwo tych nitek konspiracyjnych. Ślązaczką, taką ślązaczką absolutną, nie z Zagłębia Dąbrowskiego, tylko ze Śląska, była Irena Kuśnierzewska, harcerka, która w czasie wojny działała w Krakowie. Ona skupiała się na pomocy więźniom. Była osobą, która prowadziła tak zwaną lewą kasę w komitecie, Polskim Komitecie Opiekuńczym, i ta lewa kasa była przeznaczana, czyli ta nielegalne pieniądze były przeznaczane na pomoc i więźniom, ale też rodzinom więźniów, pomoc rodzinom osób represjonowanych. Teresa Lasocka po mężu, po wojnie wyszła za mąż za Karola Estreichera, tego od ratowania czy też restytucji dóbr kultury. Ona również zajmowała się pomocą więźniom, głównie więźniom KL Auschwitz. Maria Starowiejska, to może ostatnia z osób, którą wymienię, pochodząca z rodziny ziemiańskiej, prekursorka pielęgniarstwa, w czasie wojny też angażuje się najpierw w konspirację taką, można powiedzieć, najpierw konspiruje jako ziemianka, tworząc takie zaplecze dla konspiracji ZWZ-AK. Potem już też jest żołnierzem ZWZ-AK. Tutaj prowadzi działalność kontrwywiadowczą dla podziemnej armii. Również wspiera osoby potrzebujące, uchodźców, więźniów, i tu wyłuskuje osoby, które są poszukiwane. Ale także na przykład w jej mieszkaniu będzie miał swoją kwaterę dowódca okręgu krakowskiego Marian Spychalski. Część z tych osób nie była aresztowana, udało im się przetrwać okupację bez kontaktu z aparatem represji, natomiast część kobiet poniosła śmierć albo była poddana więzieniu bądź obozowi koncentracyjnemu. Taką tragiczną postacią, osobą, która zginęła w czasie okupacji wraz ze swoim mężem, jest Jadwiga Karłowska, która prowadziła aptekę i w ramach tej apteki zgromadziła opatrunki, ale też lekarstwa, medykamenty dla Armii Krajowej. Została aresztowana, została zamordowana. Jej mąż również. Osierocili dwie córeczki, małe córeczki, kilkuletnie dziewczynki. Także takie historie również w Krakowie, gdzie walk nie było, ale policja bezpieczeństwa działała bardzo, że tak powiem, ochoczo. Ofiary wśród kobiet także niestety były.
Dziękuję bardzo. Myślę, że to też jest jakby dobre wyjście do tego, żeby właśnie zgłębić tą tematykę. W sensie tutaj te biogramy, które się pojawiły, żeby poszukać więcej, żeby poczytać, żeby się zapoznać, jeżeli kogoś Państwa interesuje temat, to jakby tutaj można znaleźć różne ciekawe opracowania i potem szukać dalej. Ja na początku chciałabym podziękować paniom, które przyjęły zaproszenie do programu i odpowiedziały na moje pytania, właśnie przybliżyły te historie, te biogramy. Bardzo dziękuję właśnie za przyjęcie zaproszenia i za opowiedzenie o tych trudnych tematach, ale też tematach, o których warto mówić i wspominać, bo tych sylwetek właśnie kobiet zaangażowanych, czy kobiet w ogóle ważnych dla polskiej historii, no stosunkowo niewiele jest w podręcznikach choćby szkolnych, więc to jest szansa na przybliżenie tematu. Więc raz jeszcze dziękuję. I dziękuję wszystkim Państwu, którzy nas oglądają. Również tutaj polecam to, żeby podzielić się tymi rozmowami, które są ciekawe, żeby właśnie podesłać, czy wykorzystać je do tego, żeby móc dzielić się tą historią szerzej i żeby ona trafiła do większego grona odbiorców. Więc dziękuję bardzo i do usłyszenia.